jak kobieta się rozchodzi, to nie dlatego, że jej tak się wydaje. Ja zostałam z trójką dzieci, wolałam zostać sama, nie być mężem. Po prostu zrobił tyle krzywdy, na ile go było stać.
Jest to coś, co powinno być dziś dość dużym wyrzutem sumienia dla Kościoła duszpasterzy, że za małą troską otaczamy osoby rozwiedzione, które no musiały się rozstać, czy zostały opuszczone.
W pierwszym dniu tygodnia o małżeństwach niesakramentalnych.
Celem naszego duszpasterstwa jest to, żeby osoby żyjące w małżeństwach niesakramentalnych, pomimo swojej sytuacji, trafiły do nieba.
Ewa Dąbrowska. Zapraszam.
Ojciec Mieczysław Łusiak, jezuita, stosuje określenie małżeństwa niesakramentalne, chociaż z punktu widzenia prawa kościelnego te małżeństwa, które spotykają się u nas w duszpasterstwie, nie są małżeństwami w sensie ścisłym, no bo są to tylko małżeństwa cywilne, ale ja jednak używam tego określenia małżeństwa, dlatego że to są ludzie, którzy jednak wobec siebie zobowiązali się do wierności, bycia ze sobą.
Ale to nie są związki nieformalne.
Więc właśnie, to nie są tak zwane wolne związki. Zresztą właśnie określenie wolne związki to jest trochę tak jak kwadratowe koło, no bo albo związek, albo wolny, nie? Związek zakłada już, że nie jestem właśnie wolny panną, kawalerem. I w duszpasterstwie małżeństw niesakramentalnych mówimy o tym, że skoro nie udało się to poprzednie małżeństwo, skoro zaistniał już nowy związek, w którym na ogół też są dzieci z tego nowego związku, to róbmy wszystko, co się tylko da, żeby ten nowy związek był też drogą do nieba, był też jakąś drogą do świętości, do uświęcenia. Jeżeli nawet do nas trafia właśnie związek całkowicie nieformalny, ale dwojga ludzi, którzy chcą ze sobą być, to mówimy, to weźcie chociaż ślub cywilny, skoro już rzeczywiście chcecie ze sobą być, skoro nie możecie jakby bez siebie żyć, skoro macie wspólne dzieci, zobowiążcie się przynajmniej tą przysięgą taką, no cywilną nazwijmy to, że chcecie być sobie wierni.
Ale warunkiem jest tutaj wiara, przynajmniej jedna z osób w parze, w tym związku musi być katolikiem.
Trafiają niekiedy do nas osoby pojedyncze, nie przychodzą pary, nie przychodzą oboje i my te osoby przyjmujemy. Natomiast widzę już tak, życie pokazuje, że takie osoby jednak przez jakiś czas korzystają, a potem odchodzą. Czyli raczej są to sytuacje takie, gdzie oboje są wierzący i oboje chcą rozwijać się w swojej wierze. Jest to tak pewna opcja, ale bez stawiania tego rygorystycznie.
Ja byłam wdową 12 lat. Mój mąż jest osobą rozwiedzioną i długo nie mogłam właśnie podjąć decyzji o tym, żeby zawrzeć związek małżeński właśnie ten niesakramentalny. I ponieważ miałam bardzo dużo wątpliwości, poszłam do swojego proboszcza w swojej parafii i prosiłam go o jakąś pomoc, żeby mi tam, no nawet takie najprostsze wyjaśnienia, no za co mnie Pan Bóg ukaże albo nie ukaże, czy coś w tym rodzaju. No i niestety powiedział mi, że on nie wie, gdzie jest takie duszpasterstwo w naszej diecezji. A w ogóle to, no to na takiej trochę zasadzie, no po co ja mu zawracam głowę? Przychodzę za niedzielę do kościoła, jestem, przyjmuję księdza na kolędzie, no więc właściwie wszystko jest załatwione. Umówiłam się z nim, że w sierpniu brałam ślub, że przyjdę do niego za 2-3 miesiące już po ślubie. Niestety nic na ten temat nie wiedział. Tak mi przynajmniej powiedział, że zapomniał, że tego. I przez w internecie znalazłam właśnie to duszpasterstwo niesakramentalnych. I szczerze mówiąc, mnie osobiście to bardzo dużo pomogło. I właściwie ja jako taka trochę ortodoksyjna katoliczka, wychowana w domu, że to tak Pan Bóg za złe karze, za dobre tylko wynagradza, to muszę przyznać, że tyle o słowo o miłość, ile tutaj usłyszę właśnie na tym czytaniu, to chyba nigdzie. Nie mam takich wyrzutów sumienia, bo ja miałam bardzo dużo wątpliwości co do tego, no, czy robię dobrze, czy źle. I tu właśnie się dowiedziałam, że wcale nie robię specjalnie nic tak złego, że no, tak mi się ułożyło życie, nie potrafię być sama, nikt mi w tym nie pomógł, nawet ten proboszcz, który też nic nie zrobił, żebym ja się nie czuła samotna. A tu ja właśnie bardzo czekam na te spotkania i mam duże wyrzuty sumienia, jak nie przyjadę.
Co osoba, to jest inna historia życia, inna sytuacja, że się wkłada jakby do jednego wora wszystkich, którzy żyją bez ślubu kościelnego. To jest jakiś bardzo zasadniczy problem i to duszpasterstwo próbuje jakby w pewnym sensie to przełamać, bo nie można do jednego wora właśnie wkładać kogoś, kto zmienia sobie kolejnych partnerów życiowych, dlatego że taki ma akurat w tym momencie nastrój, że już się tutaj ten znudził, nie, a może by z kim innym i tak dalej. Zupełnie inną mamy sytuację, kiedy właśnie spotykamy człowieka, który próbował żyć sam. Po na przykład rozwodzie, po rozpadzie małżeństwa, kobieta zostawiona na przykład przez męża, próbuje być sama i nie umie. I tylko dlatego wchodzi w nowy związek. Nie, jak to się często próbuje jakoś to, nie wiem, naświetlać, mówić dla seksu, dla przyjemności, tylko trzeba pamiętać, że osoba, która żyła w małżeństwie, to małżeństwo się rozpadło albo na przykład nie mogło dalej trwać, bo mąż był przemocowcem, była przemoc w rodzinie. Choćby ze względu bezpieczeństwa musiał nastąpić rozwód. Taka osoba, kobieta czy mężczyzna, jednak są powołane, należy zakładać, do życia w małżeństwie. I trudno się dziwić, że mają problem z tym, żeby żyć w samotności. No i niestety myślę, że ciągle jeszcze jest wielu księży też, którzy no nie do końca tak potrafią dostrzec te różnice, te niuanse pewne. Nie? I my w Kościele powinniśmy do każdej osoby podchodzić indywidualnie, nie masowo.
Ja nie byłam w związku małżeńskim, wyszłam za rozwodnika, nie miałam wpływu na jego rozpad małżeństwa, ale z naszego związku mamy wspólnego syna i dzieci męża z pierwszego małżeństwa. I dzieci wiedzą o sytuacji, zawsze mówiliśmy jasno, zwłaszcza ten nasz syn, chodzi do kościoła, wie, że uczestniczymy w duszpasterstwie, a szukaliśmy takiego duszpasterstwa, kiedy właśnie już zbliżała się pierwsza komunia naszego syna, kiedy właśnie w parafii, gdzie jest tyle osób, ksiądz nie zna nas może tam trochę z widzenia, bo po twarzach, także mój syn bardzo się cieszy, jak idziemy do jezuitów, chociaż nie należymy do tej parafii, kiedy możemy iść po błogosławieństwo, to zawsze idziemy razem, czego w innych kościołach się nie praktykuje, to dla dzieci też już później, no jak skoro rodzice nie idą, no to... A to pomaga wzmacniać wiarę w całej rodzinie, dzięki temu duszpasterstwu, także dziwię się, że mimo, że zachęcam moje koleżanki, które mają podobną sytuację, jakoś tak jeszcze chyba nie czują potrzeby tego przyjścia tutaj do kościoła, bycia razem z dziećmi, które się rozwijają.
Musimy przypomnieć Familiaris Consortio. Ojciec Święty nawoływał tam, by kapłani zaangażowali się w pomoc rozwiedzionym. Familiaris Consortio, przypominam, adhortacja, która powstała w roku 80. Przyniosłam ją i czytam. Niech wiedzą duszpasterze, że dla miłości i prawdy mają obowiązek właściwego rozeznania sytuacji, czyli to jest to, o czym mówiliśmy, żeby nie wszystkich do jednego worka.
Dokładnie.
Zachodzi bowiem różnica pomiędzy tymi, którzy szczerze usiłowali ocalić pierwsze małżeństwo i zostali całkiem niesprawiedliwie porzuceni, a tymi, którzy z własnej ciężkiej winy zniszczyli ważne kanonicznie małżeństwo. Są wreszcie tacy, którzy zawarli nowy związek ze względu na wychowanie dzieci, często w sumieniu subiektywnie pewni, że poprzednie małżeństwo, zniszczone w sposób nieodwracalny, nigdy nie było ważne. No właśnie, rozmawiacie o tym, co się stało, dlaczego doszło do rozwodu, do rozstania.
Tak, znaczy oczywiście to nie jest wymóg uczestnictwa w duszpasterstwie, żeby o sobie opowiadać, mówić o swoim życiu i o tym, jak doszło do rozpadu poprzedniego małżeństwa i do nowego związku, ale na ogół osoby, które przychodzą konkretnie już na te spotkania dodatkowe, poza mszą świętą. Po prostu mają potrzebę opowiedzenia, bo chyba każdy z nas ma potrzebę poczucia się zrozumianym, zwłaszcza jeżeli gdzieś w pewnym momencie doświadczył niezrozumienia, bo bardzo często właśnie te osoby, które trafiają do nas do duszpasterstwa, to są osoby, które już doświadczały niezrozumienia ze strony bliskich, ze strony czasami niektórych duszpasterzy. I to jest chyba takie bardzo naturalne, że przychodząc do naszego duszpasterstwa znajdują atmosferę zrozumienia, a to z kolei wyzwala chęć opowiedzenia, wypowiedzenia tego, co było w życiu, jak to było, jak to się wszystko potoczyło. I widać, że takie wypowiedzenie się, które mówię, absolutnie nie jest żadnym obowiązkiem, że ono jest takie oczyszczające, że te osoby po prostu czują się lepiej, kiedy to wypowiedzą. Jest to jakiś rodzaj spowiedzi, która no właśnie w przypadku osób żyjących w ponownych związkach nie może się zakończyć rozgrzeszeniem, ale tego potrzebujemy. Spowiedź ta, którą praktykujemy w Kościele, ona się nie wzięła też z powietrza, ona wzięła się po prostu z ludzkiej potrzeby.
Ponieważ nasze duszpasterstwo trwa od 2002 roku i tak się złożyło, że my jesteśmy tutaj najdłużej stażem i pamiętam, jak rozpoczynaliśmy tę wspólną tutaj naszą drogę z ojcem Mieczysławem, kiedy właściwie praktycznie nie mieliśmy żadnej formuły. Ojciec Mieczysław też nie miał jeszcze doświadczenia w pracy z takimi właśnie osobami jak my, a my, powiem szczerze, że ja miałam na początku duże opory do takiego typu spotkań. I obserwując potem nasze potrzeby, które wynikały z wnętrza, bo to sami nie ustalaliśmy żadnego sposobu pracy i kontaktów, okazało się, że przynajmniej ta nasza pierwsza grupa musiała przejść przez takie samo oczyszczenie. Długo trwały te nasze spotkania, kiedy każdy z nas opowiadał o sobie, o swoich problemach, dlaczego w tej sytuacji się znalazł, dlaczego akurat właśnie rozwód i dlaczego to małżeństwo niesakramentalne. Przechodziliśmy długo takie samo oczyszczanie, wracaliśmy często do tych spraw. Widać było, że ta taka powszechna spowiedź, bo to właściwie w tym momencie powszechna spowiedź była nam potrzebna. I potem, kiedy grupa nasza się rozrastała i następne pary dochodziły, to każda para, mimo że my już jakąś mamy formułę, przez to przechodzi nadal. Czyli jest to wejście z potrzebą samooczyszczenia. Teraz potrafimy może bez takich większych emocji o tych naszych przeżyciach mówić i o tych przeżyciach, które były związane i z rozwodem, i z rozbiciem rodziny i tak dalej, ponieważ no, jesteśmy bogaci już o wiedzę, wiarę. I już tych emocji takich bardzo dużo nie ma, choć my akurat, czy wczoraj mieliśmy dziesięciolecie naszego wspólnego bycia razem, no i jakieś tam jeszcze myśli wracały, jeszcze jakieś tam sytuacje, które też nadal jeszcze przeżywamy.
My nie idziemy do kogoś obcego, nie wiemy, jak on zareaguje na nasze problemy, na naszą spowiedź, tak zwaną spowiedź. My mamy ojca Mieczysława, z którym rozmawiamy, jak przyjacielem, spowiednikiem. Jest to o wiele prostsze, możemy o wielu, wielu rzeczach mówić, choć kiedy się tak zastanawiamy, że do takiej prawdziwej spowiedzi, to niekoniecznie byśmy chcieli iść akurat do księdza Mieczysława, żeby się nie zmartwił, że wśród tych umiłowanych owieczek ma takie czarne charaktery. Trochę żartuję, ale żaden spowiednik prawdopodobnie w konfesjonale nie będzie miał tyle czasu i tyle dobrego słowa, jak dostajemy tutaj.
Czy tego rodzaju duszpasterstwo nie jest jakąś formą takiego złagodzenia stanowiska Kościoła? Tak mnie czasem właśnie niektórzy pytają, czy to się coś zmieniło w Kościele, czy to nie jest jakąś formą przyklepywania. Ja uważam, że nie, że właśnie istnienie takich duszpasterstw przypomina innym ludziom, w ogóle Kościołowi i tak dalej, że małżeństwo jest nierozerwalne. Podejście do komunii świętej osób tutaj z naszego duszpasterstwa, nie po to, by komunię przyjąć, ale by uzyskać błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i jedynie jakby no, uczynić tę komunię duchową, jest przypomnieniem wszystkim wierzącym, że małżeństwa są nierozerwalne, nie? Że ta osoba nie przystępuje do komunii właśnie dlatego, że nie żyje w małżeństwie sakramentalnym. Czyli to nie jest jakieś przyklepywanie czegoś, nie? I mówieniem sobie, że rozwód nie jest żadnym złem. Gorszą sytuacją jest to, co niestety właśnie ma miejsce dość często, że są takie osoby, wiem, które żyjąc w małżeństwie niesakramentalnym, czy w ogóle w jakimś nieformalnym związku, przystępują do komunii i chodzą do spowiedzi i po prostu na spowiedzi pomijają tę dziedzinę życia w ogóle. I potem idą do komunii i tak dalej. I moim zdaniem takie duszpasterstwo jest jakąś formą też zapobiegania tego rodzaju sytuacji, tej właśnie hipokryzji.
Kiedy kiedy ja nie mogę pójść do spowiedzi, to znaczy mogę, nie dostanę rozgrzeszenia, to ja już na te comiesięczne spotkanie przed Najświętszym Sakramentem to idę z wielką radością, bo zawsze się coś tam nazbiera. Ojciec czyta nam Pismo Święte, my je przeżywamy, ale zawsze jest takie coś, za co ja muszę przeprosić Pana Boga, o coś poprosić. No i jest to taki moment, który właśnie jest mi potrzebny.
No, dla mnie jest bardzo ważna komunia duchowa. To, że możemy podejść do ołtarza, co prawda nie dostajemy opłatka do ust, ale ksiądz nas błogosławi i to, no nie wiem, no dla mnie to jest chyba no, najważniejsza część mszy świętej. Że właśnie nikt mnie nie odrzuca, tak jak tam u siebie w kościele i myślę, że to chyba nie byłoby dla proboszcza w każdej parafii, no nie wiem, wykroczeniem, że się podchodzi, przykłada się palec do ust. Nie wiem, dla mnie to powinno być regułą, że podchodzimy we własnej parafii tak samo jak tutaj. Nie uprawiałam hipokryzji, no jestem z tym w związku, nie spotykam, bo mogłabym się spotykać, tym bardziej, że ja jeszcze mam męża, który no, musi mieszkać w Warszawie. Nie mieszkamy jeszcze razem tak do końca. I mógłby sobie przyjeżdżać, ja bym poszła do spowiedzi, poszłabym do komunii, przyrzekła poprawę, no ale człowiek jest ułomny, mogłabym, ale to dla mnie była hipokryzja, której no nie chciałam uprawiać. Ale jednocześnie jest dla mnie bardzo ważne to, że tutaj podchodzę i nikt mi nie mówi, że ja podchodzę albo nie siedzę w ławce, tak jak u siebie w parafii.
Ksiądz idzie z Eucharystią do Balasek, udziela komunii albo błogosławi, ale my mamy świadomość, że kiedy ksiądz zatrzymuje się nade mną klęczącym żoną i czyni znak krzyża, to wiele osób stojących poza nami, siedzących, widzi to. Czyli my jakby jesteśmy świadectwem, że Kościół nami się opiekuje, że niczego nie udajemy. No, na początku bywało, że mieliśmy nawet lekkie opory iść czy nie iść. I widzimy czasem zdziwione, pytające spojrzenie w oczach mijanych ludzi, kiedy wracamy od Balasek. A kilka lat temu, kiedy z okazji ślubu jednego z naszych dorosłych już dzieci podeszliśmy po błogosławieństwo, to drugie dziecko, które nie bardzo wiedziało o tej praktyce, zadało nam pytanie, czy może dostaliśmy jakąś dyspensę na czas ślubu i dostaliśmy komunię. Nie zauważył z daleka, że to było błogosławieństwo, więc w tym kościele przełamuje się spojrzenie złe na ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych, często jeszcze zdarza się nazywanych żyjących na kartę rowerową.
Podczas spotkania usłyszałam, widziałam na własne oczy ten gorycz, ten ból, który powoduje to zamknięcie drzwi, że nie mogą uczestniczyć w pełni, chociażby w mszy świętej. Chodzi tu oczywiście o przyjmowanie komunii świętej, sakrament spowiedzi. No właśnie, ale szansą pełnego powrotu do życia sakramentalnego u rozwiedzionych, żyjących w związkach niesakramentalnych jest wstrzemięźliwość seksualna. Tak. Czyli możemy mówić tutaj, że szansa jest, furtka jest. Niektórzy korzystają, takie białe małżeństwa, białe związki.
Tak, tak to się zwykło określać. Może nie jest to do końca precyzyjne określenie, ponieważ kiedyś mianem białe małżeństwo określano małżeństwa, które są małżeństwami sakramentalnymi, ale z jakichś tam względów właśnie religijnych, potrzeby serca, po prostu oboje równocześnie podjęli decyzję o wstrzemięźliwości, gdy chodzi o pożycie seksualne. Ale dobrze, no możemy tutaj też tego określenia białe małżeństwo używać i jest to jakieś wyjście Kościoła naprzeciw tym osobom, które żyją w związkach niesakramentalnych, że jeżeli są ze sobą, ale jak to się zwykło określać, jak brat z siostrą, no to jakby w pewnym sensie tak przymyka się trochę oko na to, że są po prostu ze sobą i uznaje się, że jednak są wierni swoim poprzednim, tym sakramentalnym małżonkom, skoro ze sobą żyją jak brat z siostrą, a nie jak mąż i żona. I rzeczywiście takie osoby mogą wtedy już normalnie przystępować do sakramentów.
Co to jest komunia święta? Przyjmowanie komunii świętej, myślę, że wszyscy wiedzą, ale co to jest komunia duchowa?
Czy to jest praktyka bardzo stara, znana w kościele? Ona przede wszystkim funkcjonowała, funkcjonuje w takich miejscach, takich czasach, gdzie z przyczyn zupełnie obiektywnych ludzie nie mieli dostępu do Eucharystii. Na przykład w dawnym Związku Radzieckim czy innych krajach komunistycznych, gdzie Kościół był dużo bardziej zniszczony jakby, czy wyeliminowany niż w Polsce. No było tak, że wierzący mogli spotkać się z kapłanem na przykład, nie wiem, raz do roku. i wtedy wiem, na przykład sam podróżowałem trochę, odwiedzałem dawny Związek Radziecki, Rosję, spotykałem się z ludźmi, którzy przetrwali w swojej wierze, przechowali swoją wiarę przez te lata komunizmu i opowiadali, jak u nich to życie właśnie wyglądało, że w niedzielę na ołtarzu, na stole, który służył zawsze, kiedy kapłan przyjeżdżał, a przyjeżdżał właśnie dwa razy do roku, raz do roku, rozkładali szaty kapłańskie, ornat, przedmioty związane z odprawianiem Eucharystii, kielich i tak dalej. Czytali to, co normalnie we mszy świętej się czyta, co jest przewidziane, do momentu konsekracji. W tym momencie się zatrzymywali i na ogół rozlegał się płacz, ludzie w sobie budzili jakby taką wielką tęsknotę za Eucharystią, za komunią, prosili Pana Boga, żeby jak najszybciej ten kapłan mógł się u nich znaleźć, żeby mogli w pełni przeżywać Eucharystię. I to był właśnie taki moment tej komunii duchowej, czyli można powiedzieć komunii, która wyraża się jedynie pragnieniem, które w tym momencie nie może być spełnione. Komunia duchowa to jest wyraz pragnienia komunii tej faktycznej, przyjętej pod postacią chleba, wyrażony tęsknotą, wyrażony też w jakiś sposób miłością do Pana Boga.
Przy księdza, to znaczy, że jak ja uczestniczę we mszy świętej i nie mogę przyjąć komunii, ponieważ no, zgrzeszyłam, to mogę w taki sposób przeżyć komunię duchową?
Tutaj mówimy o trochę innej sytuacji. Jeżeli ktoś faktycznie może się wyspowiadać, może otrzymać rozgrzeszenie, to jakby nie na miejscu byłoby praktykowanie komunii duchowej. Jeżeli on może, nawet jeżeli w tym momencie nie może, bo akurat w tym momencie nie ma księdza w konfesjonale, ale nawet jeżeli on może i następnego dnia, czy za parę dni, to jakby jest nie na miejscu ta praktyka komunii duchowej. Natomiast komunia duchowa jest wtedy, kiedy ktoś rzeczywiście nie może, ma przeszkodę właśnie w postaci, tak jak podawałem przykład ten pochodzący z Rosji, że nie ma po prostu kapłana, nie przyjeżdża po prostu, nie ma możliwości spotkania się i uczestniczenia w Eucharystii. I ta sytuacja ma miejsce w przypadku małżeństw niesakramentalnych, gdzie właściwie wszystko jest. Jest głęboka wiara, jest modlitwa, jest uczciwe, bardzo prawe życie. Ci ludzie są bardzo dobrymi katolikami, chrześcijanami. Ale z powodu tej jednej sytuacji, jaką jest ponowny związek, no nie mogą przystąpić do komunii, czyli jest przeszkoda. To wtedy komunia duchowa ma jakieś uzasadnienie, jest po prostu czymś, no można nawet powiedzieć, oczywistym.
Tej komunii duchowej towarzyszy też gest.
Tak, to jest gest praktykowany, myślę, że może nawet i we wszystkich duszpasterstwach, które w Polsce są, małżeństw niesakramentalnych. To jest gest błogosławieństwa. Błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, znak krzyża kreślony dłonią, w której kapłan trzyma Pana Jezusa pod postacią chleba. Gest błogosławieństwa, czyli kapłan w imieniu Pana Jezusa jakby potwierdza, że dobrze, żyjesz w małżeństwie niesakramentalnym, tak się ułożyło Twoje życie, taka jest w tej chwili Twoja sytuacja, ale ja Ci błogosławię, czyli sprzyjam Ci, czyli mimo wszystko jesteś otoczony moją miłością. To jest to, co jakby Pan Jezus przez ten gest kapłana wypowiada tej osobie.
Poszedłem naprzód na rekolekcję do bazyliki i wracam.